Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie, kłania się Państwu ojciec Witold Hetner. I witam również naszego gościa, jest nim dzisiaj pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca na KUL-u i na AXIM w Toruniu. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
I witam również Państwa. Drodzy Państwo, rozmowy niedokończone dzisiaj na temat spór o 4 czerwca. Panie profesorze, od razu może wyjaśnijmy, o jaki 4 czerwca chodzi, bo możemy co najmniej kojarzyć dwa wydarzenia, dwie daty. 4 czerwca 89 i 4 czerwca 92. I tu bym prosił o takie wprowadzenie nas w ten kontekst historyczny obu tych wydarzeń, które są chyba jakoś tam powiązane, ale zaraz to zobaczymy.
No to jest spór w istocie o model wychodzenia Polski z komunizmu. Ci, którzy czczą 4 czerwca 89 roku, przypomnijmy, Donald Tusk zorganizował właśnie demonstrację w Warszawie w odniesieniu do tej daty, uważają, że układ, który wówczas został zawarty, czy kontrakt ten okrągłostołowy, to jest fundament całej tej III Rzeczpospolitej i w odniesieniu do tego kontraktu należy porządkować życie polityczne, gospodarcze, kulturowe, naukowe, społeczne po prostu. I dla nich ten model wychodzenia, to znaczy, że konserwujemy dawne elity komunistyczne w ich wpływie na bieg zdarzeń, wpływie na państwo, na gospodarkę, jest dobry, ponieważ blokuje elementy niepożądane. A te elementy niepożądane zostały wówczas zdefiniowane przez Adama Michnika w Gazecie Wyborczej w 89 roku, kiedy mówił, że to nie Aleksander Kwaśniewski ze swoją lewicą, przypomnijmy, dawny minister w rządach PZPR, ale właśnie nacjonalkatolicyzm, który tak mityczny gdzieś tam, odradzający się, jak twierdził ten nacjonalkatolicyzm prymasa Wyszyńskiego, że jeśli to dojdzie, ten element dojdzie do władzy, to będziemy mieć do czynienia z końcem demokracji. I już wówczas wolność i demokracja była zdefiniowana poprzez dotrzymanie tego układu, bez względu na to, co się nie działo. Bo pamiętajmy, w 91 roku upadł Związek Sowiecki, później były wyprowadzane wojska sowieckie stąd. Tym niemniej z tymi polskimi postkomunistami ta lewica Solidarności trzymała się do samego końca. Oczywiście jeśli ufundowano Polsce taki układ i starano się go utrzymać, to przeniesiono na grunt tej trzeciej RP różnorakie patologie, takie jak uwłaszczenie nomenklatury, takie jak dominacja w biznesie tych byłych postkomunistów, jak pewien układ szczelny medialny, taki lewicowy. Podzielono się troszkę tym tortem. Oczywiście bardziej w mediach dominowali tacy ludzie jak Adam Michnik i jemu podobni, a ci postkomuniści gdzieś tam się bardziej w tym biznesie odnajdowali. To wszystko powodowało, że jeśli nawet przyjąć za dobrą monetę, no, że to przeobrażenie ustroju nie było krwawe, to jednak z biegiem czasu pojawiła się cała rzesza ludzi drugiej kategorii, tak zwanych wykluczonych, którzy zarabiali śmieciowe pensje, którzy nie mogli znaleźć w ogóle tutaj pracy, którzy musieli emigrować. Często byli to dawni działacze Solidarności, nawet z tej górnej półki. To było wręcz paranoiczne doświadczenie, kiedy dawni ubecy śmiali się, bo zarabiali krocie w stosunku do tych, którzy niegdyś z nimi walczyli, a musieli po prostu przymierać głodem. To układ, który gdzieś w pewnych sferach, również tych intelektualnych, tych z dziedziny kultury, wytworzył takie przekonanie, że to jest dobrze, że taki układ powstał, że nie grzebiemy w swojej własnej przeszłości, bo wielu z nich właśnie tę przeszłość komunistyczną miało. No i wreszcie, że jesteśmy tą elitą, która jeszcze ma te kontakty międzynarodowe, już może nie tyle sowieckie, bo Sowietów już nie było, ale te unijne, te lewackie, które tam się pojawiały jako już mocny trend kulturowo-polityczny, że mówimy o rewolucji neomarksistowskiej, kulturowej. W związku z czym, jeśli tak te rzeczy się układają, to my mamy prawo rządzić, my mamy prawo rozdawać profesury, habilitacje, my mamy prawo rozdawać koncesje medialne. Jeśli ktoś się w tym wszystkim nie odnajduje lub nie akceptuje tej naszej dominacji, no to trzeba go wyeliminować. W pierwszej części audycji mówiliśmy dużo chociażby, dlaczego tak wiele musiało wycierpieć Radio Maryja, bo wbiło się w pewną przestrzeń, którą miała być całkowicie zmonopolizowana przez układ lewicowo-liberalny. I takich układów w wielu sektorach życia państwowego było ogrom. Oczywiście to musiało nieść w sobie pewne różne patologie, również takie związane z różnymi mafiami. Przypomnijmy, mafie VAT-owskie, które na fikcyjnych fakturach wyłudzały z budżetu państwa miliardy, mafie paliwowe, różne inne rzeczy, które ciążyły na polskim życiu politycznym i gospodarczym. Do tego doszły te patologiczne prywatyzacje, wyprzedaż majątku narodowego, wiele, wiele tego typu rzeczy. I do tego, dlatego część ludzi kompletnie nie akceptuje tę datę i ten układ, który tak długo był utrzymywany i który blokował wszelkie procesy też dekomunizacyjne. Natomiast ludzie prawicy szeroko rozumianej, jeśli już wspominają 4 czerwca, to raczej ten z 92 roku, o czym ojciec mówił, ponieważ po wyborach już demokratycznych, a nie kontraktowych, bo te z 89 były kontraktowe i one z demokracją nic nie miały wspólnego. Tylko 1/3 miejsc w Sejmie była w wolnych wyborach, a reszta było dla PZPR-u, znaczy i jego satelitów. No więc jeśli patrzymy na rok 91, mamy wolne wybory, powstaje rząd Jana Olszewskiego, pierwszy prawicowy rząd, który w istocie nie był dobrze widziany przez tamten układ z różnych powodów. Przede wszystkim nie stanowił część tego układu. Z drugiej strony no chciał inaczej ustawić tory Polski. Na przykład słynny był spór premiera Jana Olszewskiego z prezydentem Wałęsą o to, co zrobić z terenem po bazach sowieckich w Polsce, tych wojskowych. Miano tam tworzyć jakieś spółki polsko-rosyjskie, takie z mocnym, wydaje się, patologicznym układem, jaki to groziło, bo przecież Rosjanie oczywiście umiejscowiliby tam swoją agenturę. Wiemy, jak to dzisiaj funkcjonuje. Był też spór o lustrację. Tuż przed obaleniem tego rządu, kiedy uchwała zaproponowana przez Janusza Korwina-Mikke, uchwała sejmowa, dawała narzędzia ministrowi spraw wewnętrznych, czyli Anteniemu Macierewiczowi, ażeby ujawnił teczki. Spór o lustrację, o dekomunizację ciągnął się później przez długie lata. W końcu zaowocował powstaniem Instytutu Pamięci Narodowej. Tym niemniej wiemy, że to do dzisiaj jest rzecz bolesna. I jeśli patrzymy na szeroko rozumiany obóz prawicowy, patriotyczny, to bardziej ta data 4 czerwca 1992 roku jest istotna, ale jako data, kiedy obalono rząd prawicowy przez układ stworzony właśnie gdzieś wokół Okrągłego Stołu, czy w kontekście daty 4 czerwca, czyli układ dawnych PZPR-owców i Lewicy Solidarności lub satelitów PZPR-u. To było do dzisiaj w tym znaczeniu takim symbolicznym, historycznym. Prawica wskazuje na rząd Olszewskiego, a lewica i liberałowie wskazują na 4 czerwca 1989 roku i organizują ten marsz w Warszawie, ten wielki marsz, który ma pokazać, my przywrócimy tamten stan rzeczy. Natomiast prawica mówi, tamten stan rzeczy był stanem patologicznym. Uwolnienie ludzi od różnych układów takich, które blokowały możliwości awansu społecznego, jest, twierdzi prawica, wielkim osiągnięciem rządów od 2015 roku i trzeba absolutnie tą drogą iść, drogą niepodległościową i drogą takiego, w tym sensie przewrotu społecznego, że złamania układu, który gdzieś mocno jest zakotwiczony jeszcze w PRL-u. No i walka na symbole oczywiście jest walką na pewne treści, które te symbole oznaczają. Treści historyczne, o czym mówiłem przed chwilą, a także treści współczesne. Bo proszę zwrócić uwagę, że ten spór jest też w kontekście kwestii powołania komisji do wyjaśniania wpływów rosyjskich na państwo polskie. Wiemy, że to podgrzało bardzo emocje. No bo jeśli, prawda, dzisiaj mówi się, że bardzo dużo takich wpływów było w czasach rządów Platformy i PSL-u, no to przecież automatycznie byli PZPR-owcy, SB-cy różnego typu, od razu sobie przypominają czasy, kiedy żyli, że oni absolutnie byli, wysługiwali się Rosji czy Związkowi Sowieckiemu. Więc dla nich to jest też bolesne i to rzeczywiście ich mobilizuje, i tych liberałów, i tych, prawda, postkomunistów do tego, żeby wyjść na ulicę i to wszystko w jakiś sposób zakrzyczeć. Będą to bardzo często wulgarne hasła, tam możemy sobie w mediach te różne transparenty, one się nie nadają do cytowania w radio, możemy sobie przeczytać różne piosenki. No, to jest ta kultura tych, którzy jak określa ten układ swoich własnych wyborców, z dużych miast, wykształceni, dobrze sytuowani. W przeciwieństwie do tych z małych miasteczek, wsi, gorzej wykształconych i gorzej sytuowanych. No to są te podziały, które się próbuje generować. No i rzeczywiście trochę te podziały są autentyczne, to znaczy one nie tylko dotykają partii politycznych, które spierają się, wydaje się dzisiaj bardziej na emocje niż na programy, ale również to dotyka zwykłych ludzi, którzy gdzieś no, próbują tutaj funkcjonować w tym państwie, zresztą, które, co by nie powiedzieć, zrobiło duży skok taki technologiczny, gospodarczy i dobija się w Europie do podmiotowości, do tego, żeby być graczem równorzędnym, a nie tylko funkcją polityki niemieckiej w Europie.
Myślę, takim czymś bardzo symptomatycznym jest to, co wydarzyło się pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów 4 czerwca, bo w czasie pierwszej tury wyborów, właśnie w dniu 4 czerwca, decyzją obywateli unieważniono ustalenia okrągłego stołu, tak możemy chyba powiedzieć. Ten kontrakt zawarty przy okrągłym stole, społeczeństwo, ludzie odrzucili to poprzez dając temu wyraz w takich, a nie innych wyborach. I wtedy w trakcie gry zmieniono reguły gry, między dwiema turami zmieniono ordynację wyborczą i jakby lekceważąc wybór obywateli, wybór suwerena, chcę zapytać, czy tutaj gdzieś nie widzimy, tu pan mówił kilkokrotnie, panie profesorze, o takich, o pogardzie, o poczuciu wyższości, to co widzimy notorycznie do dzisiaj włącznie, wobec inaczej widzących Polskę i jej przyszłość. Czy tutaj nie widzimy początku jakiejś takiej tworzenia się pewnej takiej oligarchii politycznej w Polsce, a duszenia się rodzącej podmiotowości, że obywatele uwierzyli, że będzie inaczej, to znaczy, że mogą dokonać tej rewolucji kartką wyborczą i mogą faktycznie dopiąć to, co było rozpoczęte w roku 80. I potem elity polityczne im to prawo odebrały. Czy tutaj widać tworzenie się grupy, która sobie przyznaje prawo, że mogą więcej, że wiedzą lepiej, że są namaszczeni, no nie wiem przez kogo, ale są namaszczeni do innego stylu decydowania, bycia traktowanymi i tak dalej.
No, czują się jak taka szlachta niemalże, aczkolwiek post-PRL-owska, więc taka powiedzmy sobie, a tym niemniej jako, proszę zwrócić uwagę, by powiedzieli to sędziowie, ci sędziowie tacy mocno upartyjnieni, kiedy nazwali siebie mianem nadzwyczajnej kasty. To dopiero tłumaczy, to nie dotyczy tylko sędziów. Sędziów też, i dwa słowa chciałbym o tym powiedzieć, ale to dotyczy tej elity, która siebie samą traktuje jako nadzwyczajną kastę, kiedy pojawiły się pewne spory takie na niwie kulturowej. Jeden z aktorów mówił, aktora krytykować, oceniać, jakim prawem kto może artystę oceniać. nadzwyczajna kasta artystów, nadzwyczajna kasta profesorów, nadzwyczajna kasta polityków, biznesmenów. No i jeśli w tych wyborach 1989 roku zawiodło społeczeństwo, bo odrzuciło tak zwaną listę krajową, która miała być takim elementem no, składowym tych wyborów, a zarazem gwarantującym PZPR większość, no to zmieniono ordynację w trakcie głosowania, twierdząc, że no to spowoduje chaos, my wiemy lepiej i werdykt społeczny się nie liczy. Proszę zwrócić uwagę, że do dzisiaj to tak funkcjonuje, czyli werdykt wyborczy społeczeństwa nie jest istotny. Mówi się, że jest trybunał nie taki, jest Julii Przyłębskiej, a nie trybunał po prostu konstytucyjny, że nawet niektórzy podważali wybór prezydenta Andrzeja Dudy, że to nie jest prezydent państwa, nie mój rząd i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko w takich kategoriach, że no dostało się do telewizji publicznej, do różnych, do prawda, ministerstw, ludzie, którzy nie są z kasty. Jeśli pamiętam, jak minister Czarnek był do niedawno potraktowany przez pewnych profesorów, że od wywodzący się z jakiejś małej miejscowości, prawda, człowiek, który z awansu społecznego, a tu wielcy potomkowie profesorów, prawda, lwowskich, Engelking i inni, więc to takie, powiedzmy, prostactwo gdzieś nami próbuje rządzić. To jest właśnie dokładnie ta metoda, ta maniera. Mimo tego, że nieraz intelektualnie ci uszlachceni pseudoarystokraci naprawdę odbiegają, a już kulturą osobistą na pewno, bo to, jak mówił ksiądz Ryszard Szwast, może i ktoś ma wyższe wykształcenie, ale podstawowego mu brak, no to w ten sposób traktuje właśnie ministra, w ten sposób traktuje kogokolwiek innego. Do tego stopnia, że państwo rządzone przez nieprawomyślnych, nie będących, prawda, z nadzwyczajnej kasty, jest wręcz znienawidzone, to znaczy lata się do Brukseli i skarży się na to własne państwo, uważając, że tu rządzą bandyci, tu rządzą ludzie spoza kasty, ci, którzy nie mają prawa do tego, żeby sprawować tutaj władzę. A dlaczego nie mają prawa? Bo zostali wybrani przez pospólstwo, przez tych, którzy w istocie powinni tam sprzątać, kosić, ale nie na wybory chodzić. To ci emeryci, którzy daje się jakieś pieniądze i oni, prawda, później oddają głos zamiast siedzieć w domu, to ci, prawda, mający dużo dzieci, którzy jadą nad Bałtyk i te dzieci przeszkadzają celebrytom odpoczywać. To jest mniej więcej ten sposób myślenia. Oczywiście to ma pewien sos też ideologiczny, ponieważ ci z małych miejscowości, o których oni mówią, to są ludzie, zwykle katolicy, w jakiś sposób żyjący w tradycji, a my jesteśmy, prawda, super jacyś genderyści dnia siódmego, wspierani przez Brukselę, finansowani w grantach uniwersyteckich na niewyobrażalną skalę, bo tam jest w znaczku jakieś LGBT czy coś w tym rodzaju, w związku z czym oni się nie znają, to jest ciemnota, a my tu ratujemy klimat, prawda, badamy granice ludzkiej płciowości w różnych tam dziwacznych odlotach seksualnych, no i to jest właśnie ta inteligencja. I jeszcze się tym pompują, ponieważ pompowani są też zewnętrznie przez czynniki rewolucyjne, a zarazem te czynniki zewnętrzne widzą ich jako narzędzie do budowy superpaństwa europejskiego, bo oni są w stanie w imię tego przekonania, że są lepsi, to własne państwo podważać w podstawach jego suwerenności. I to jest, później się to przekłada na tysiąc różnorakich sporów, konfliktów w samorządach, w szkołach, oczywiście na tych demonstracjach takich czy owych. Niestety ta nadzwyczajna kasta, tak się przecież nazwała, ona ani kulturą osobistą, ani, powiedzmy, swoją jakimś rozumem nie jest w stanie udowodnić, że powinna dalej sprawy polskie prowadzić. No chyba, że tylko te swoje sprawy by chciała załatwić w postaci powrotu do układu, bo takie jest marzenie tego marszu, który tu zorganizował. Powróćmy do układu z 4 czerwca 1989 roku. A jak społeczeństwo źle zagłosuje, a to zmienimy ordynację tak, żeby było dobrze.
Właśnie tutaj ta grupa, która narzuciła tę narrację III Rzeczypospolitej, ona gdzieś skupiła się na maksymalnym wykluczeniu konkurentów inaczej myślących i nie w imię innej, jakiejś innej koncepcji rozwoju Polski, tylko w imię nieraz takich, ten cały dyskurs na temat Polski był przekierowywany na poziom moralny wręcz. Tutaj takie nieraz można odnieść wrażenie, że z pewnymi ludźmi się nie rozmawia, nie spotyka się, tak, że to wstyd, a więc ten przeciwnik jest w tym momencie już nie jest partnerem do rozmowy, nawet do sporu politycznego, ale jest wręcz złem, grzechem, z którym nie wypada, czy nie można wręcz wchodzić w dialog, nawet w polemikę.
No proszę zwrócić uwagę, taka mała afera ostatnia z dziedziny piłkarskiego sportu, gdzie sędzia Marciniak, doniesiono do UEFA na sędziego Marciniaka, ponieważ ten pojawił się na jakimś spotkaniu biznesowym, gdzie był polityk, który, wybrany w demokratycznych wyborach, bo mówimy o panu Mentzenie, który no, nie ma prawa być w obiegu publicznym. Ale to już nie chodzi o to, że ten polityk nie za bardzo ma prawa. Nie wolno się z nim spotkać. A jeśli ktoś się spotka, to z kimś, kto jest oceniany jako skrajna prawica i tak dalej, z wszystkimi izmami, to znaczy, że trzeba takiego człowieka donieść do Brukseli czy gdzieś do UEFA, żeby go wykluczyć z rozgrywek. Mimo tego, że taki człowiek no, w jakiś sposób reprezentuje Polskę. Przynosi jej jakąś tam sławę czy polskiemu sportowi. Ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, ktokolwiek, to zwróćmy uwagę, jak będzie dalej, przyjdą, jeśli ta opcja dojdzie do władzy, no to nie tylko będą być może sekowani politycy tam, których dzisiaj znamy z ław rządowych, ale również ci, którzy się z nimi spotkali. No, nie wolno się z kimś spotykać. No, są już paranoiczne rzeczy. To były takie, pamiętamy, na urodziny jednego z dziennikarzy. Pojawił się w otoczeniu też polityków pisowskich, pojawili się politycy Platformy. Prawda? I u pana Mazurka i zostali zawieszeni właśnie dlatego, że się spotkali ze swoimi kolegami, no oczywiście z którymi się różnią, ale przecież no ludzkie jakieś relacje są, że można gdzieś być razem, no nie można, no na weselu pewnie gdyby byli razem zaproszeni do wspólnych znajomych, no to byłoby to sposponowane. To jest mniej więcej taka kategoria, czyli my szlachta nie możemy się spotykać z tym pospólstwem, które tutaj, prawda, się tam dobija do czegoś. To mniej więcej jest, ale to jest kompletnie nieuprawnione myślenie, ale realne. Tak to mniej więcej jest. I proszę też zrozumieć, że wydawałoby się nieraz kulturalni ludzie, aktorzy z jakimś ogromnym dorobkiem, puszczają im nerwy i no, mówią takim językiem, którego by się mogli powstydzić pijaczkowie spod budki z piwem.
Mówimy na temat sporu o 4 czerwca. Czy nie wydaje się panu, że Trzecia Rzeczpospolita to takie państwo, które ma kłopoty z określeniem własnych historycznych korzeni, fundamentu, na którym jest zbudowane? Czy nie daje pani do myślenia to, że te grupy społeczne, polityczne, które odwołują się bardzo chętnie do 4 czerwca, kiedy mogły to uczynić, nie uczyniły z tego dnia święta narodowego, na przykład. Czy to tutaj gdzieś nie świadczy o tym, że tutaj jest trudność z tym świętem po obu stronach, nie chcę mówić politycznej barykady, ale że ta data bardziej się gdzieś jest, tutaj jest mowa chętniej o okrągłym stole, który jest czymś, gdzie nie ma przegranych, jak to się mówi, tak?
No tak, ale to nie da się z okrągłego stołu, znaczy to chciano zrobić, za Komorowskiego, czekoladowy orzeł, różne takie imprezy. Chciano z tego zrobić takie święto porozumienia, no i fundament polskiej niepodległości. W istocie nie da się też zrobić 4 czerwca 1992 roku, no bo to był, bo było obalenie rządu Jana Olszewskiego, no trudno z tego
świętować to.
Trudno to świętować. Tak. Dlatego wydaje się najbardziej rozsądną rzeczą to jest świętowanie powstania Solidarności z 80 roku właśnie, kiedy, prawda, powstał 10-milionowy ruch społeczny, kiedy stanęły zakłady pracy i kiedy pod sztandarami maryjnymi i papieskimi ludzie po prostu z tego systemu, ten system starali się obalić i praktycznie ten mur totalitarny tak nadwyrężyli, że nawet stan wojenny ostatecznie nie powstrzymał pewnych procesów destrukcji całego systemu komunistycznego, a nawet sowieckiego w Europie. Oczywiście z silną inspiracją i wpływem Jana Pawła II i jego pielgrzymki z 79 roku. Notabene przecież 2 czerwca to jest ta rocznica jego słynnych słów: niech stąpi Warszawie, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi. Warto, żebyśmy w tym całym galimatiasie do tego nawiązywali i przypomnieli sobie chociażby też ten wielki marsz, a raczej marsze z 2 kwietnia, kiedy tyle setek tysięcy ludzi pojawiło się na ulicach miast i miasteczek po to, ażeby bronić dobrego imienia Jana Pawła II, pamiętajmy, atakowanego tak brutalnie przez siły lewackie, mówimy o tych siłach medialnych. Więc w tym względzie to jest jakiś punkt odniesienia.
Ale mówiąc o panie profesorze, my przyznajemy pośrednio, że faktycznie ten 4 czerwca jest problemem.
Znaczy on jest, to jest pewien etap. Oczywiście gdybyśmy potraktowali to jako etap. No dobrze, dogadano się na pewien kontrakt przy okrągłym stole.
To było przed 4 czerwca, a 4 czerwca to delegitymizuje.
No tak, ale no tak, prawda, ale no powiedzmy, że później na przykład ktoś by powiedział tak, no dobra, to było wtedy, bo byli Sowieci, nie ma Sowietów, to w ogóle się z komunistami nie dogadujemy. Tymczasem 4 czerwca 92 pokazał, że ta lewica Solidarności nie miała już wówczas żadnych problemów, ażeby w porozumieniu z różnego typu postkomunistami ten rząd obalić. A to jest tylko 3 lata od takiego formalnego upadku komunizmu, kiedy mamy jeszcze pozostawioną agenturę, cały aparat post-PRL-owski urzędniczy, różne sowieckie wpływy, przecież one przecież były bardzo twarde. I tu nikt nie miał problemów, żeby przeciwko swoim kolegom z dawnej Solidarności wystąpić i obalić taki, a nie inny rząd. Natomiast no wracając do tego, musimy też sobie uświadomić, że ten 4 czerwca, no sam Tusk, wzywając ludzi na tą manifestację, no to świętując, ten 4 czerwca świętując, czyli w istocie cały okrągły stół i wszystko, co się stało później również, tę zmianę ordynacji wyborczej, no bo ten układ tak mógł tylko być, by powstać i tylko tak na przykład Jaruzelski mógł zostać prezydentem. Świętując to wszystko, no chcę pokazać i powiedzieć, że taką Polskę sobie wyobraża. Stąd dla tej grupy osób, którym wtedy było bardzo dobrze i którzy uznali, że jest świetnie, my jesteśmy wysoko, dobrze najedzeni, a ktoś tam robi na nas, no że to jest coś, do czego warto wracać. Moim zdaniem do tego powrotu nie ma, bo jednak społeczeństwo jest inne, jest o wiele bardziej dojrzałe. Wielu ludzi po prostu doświadczyło jednak lepszego losu. My się obejrzmy dookoła, przejdźmy po swoich wioskach, miasteczkach, zobaczmy, jak wyglądają drogi, zobaczmy, ile pieniędzy na to wydano, jak wyglądają nasza infrastruktura. To jest też życie, jak wyglądają nasze emerytury, jak wygląda płaca minimalna i tak dalej, jak wygląda bezrobocie. Wiele, wiele, wiele rzeczy. Jak się zapytamy, czy jest lepiej, nie czy jest dobrze, bo wiadomo, że jeszcze daleko do dobrze, ale jak to wygląda dzisiaj, a jak wyglądało jeszcze kiedyś, no to zrozumiemy, że zwykły człowiek, taki gdzieś daleko, no jednak żyje mu się naprawdę lepiej. I to nie tylko w sensie prywatnym, że ma dobry dom czy mieszkanie, ale również w sensie takim, że ma infrastrukturę lepszą. A to jest też kwestia komfortu życia, że możemy dobrą drogą pojechać, że mamy kanalizację, że mamy wodę bieżącą, nie musimy ze studni i tak. No jest ileś rzeczy, mnóstwo rzeczy, które się zmieniło i to powoduje, że ci ludzie będący kiedyś na marginesie z taką ochotą głosują na prawicę. Ale to irytuje, no bo ci ludzie przecież nie mieli głosu i wcale tej lewicy liberalnej nie przeszkadzało, że później były wybory o frekwencji 40 tam paru procent, to w ogóle nie miało znaczenia, bo w istocie można było, mając monopol wręcz w mediach, tymi wyborami w jakiś sposób sterować. Mało tego, gdyby układ ktoś chciał naruszyć, byłby jakiś wypadek przy pracy, przy wyborach, bo takie wypadki się zdarzały, no to są jeszcze sądy kompletnie nierozliczone, które dzisiaj mienią się być nadzwyczajną kastą, nierozliczoną po komunizmie, które w istocie, jeśli by ktoś chciał komukolwiek zrobić krzywdę z tych byłych zbrodniarzy, no to sądy już są od tego, żeby ich ochronić. No i tak to się działo. Więc tu są dwie daty, dwie tradycje, bardzo ostry spór o historię, o współczesność, który ostatecznie w naszym tym konkrecie, w którym żyjemy, rozstrzygnie się prawdopodobnie 15 października w wyborach parlamentarnych.
No spór o to też, mówi premier Olszewski, czyja będzie Polska.
No dokładnie to jest ten spór. I to wydaje się, PiS to próbuje o tym mówić. Czyja jest Polska? Czy tych ludzi, tych rzesz ludzi, którzy no też bardzo dużo przecierpieli przez komunę i zaangażowali się w wielki ruch Solidarności, czy jakiejś wolskiej elity, która mieni się być nadzwyczajną kastą.
Drodzy Państwo, spór o 4 czerwca, tak brzmi temat naszych rozmów dzisiaj niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, historyk z KUL-u i również wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zapraszam Państwa do telefonów, do rozmów na naszej antenie na ten temat. Przypomnę numer telefonów do Radia Maryja. Dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Spór o 4 czerwca. Proszę, Radio Maryja.
Jeszcze raz, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zenek z zachodniego Mazowsza.
Witam serdecznie.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i naszego gościa. Chcę powiedzieć, że moim i nie tylko moim zdaniem program całej tak zwanej totalnej opozycji i jeszcze dodam tak zwanych nadzwyczajnych kast, jest całkiem prosty. To znaczy, siedzieć na wygodnych stołkach, wysługiwać się obcym, gnoić głupi ciemnogród i obracać w pióra. Że to jest cały program. A to, co jest poza tym, to są bzdury dla otumanionych i dla ograniczonych umysłowo. To tyle. Chęć Boże i przechodzę na odbiór.
Tutaj dziękuję Pani za nagranie. Tylko też proszę, żeby w swoich wypowiedziach, tych telefonach też szanować też tych, którzy inaczej widzą naszą rzeczywistość tutaj, żeby te pewne wyrażenia też były też godne człowieka wierzącego. Panie profesorze, bardzo proszę.
To nie było pytanie, to była Pana opinia tylko. Cóż ja mogę... W jakiś sposób, znaczy pan chyba gdzieś w kontekście chciał powiedzieć też, że tu niespecjalnie widzimy jakiś program, przynajmniej taki, który byłby konsekwentny tej totalnej opozycji lub wiarygodny. Bo rzeczywiście ostatnie te pomysły bardzo takie socjalne, które wygłaszał Donald Tusk, nie są przyjmowane przez kręgi, nazwijmy to, szerokie, jako wiarygodne. Z jednego prostego powodu. On zupełnie inaczej działał jako premier. Po pierwsze opuścił kraj, po drugie, no przypomnijmy obietnice chociażby takie, że nie podniesie wieku emerytalnego, mówimy o Donaldzie Tusku, a podniósł. Więc wszystko to jest na niskim poziomie wiarygodności. Partia Liberalna, która próbuje się ścigać z PiS-em na oferty socjalne, to jest, to tego tutaj nie ma. Więc w tym względzie, no oczywiście, że jest takie, ta nerwowość, która tam jest obecna, jest pochodną tego, że się zostało odsuniętym od wielu takich apanarzy, które władza daje i to powoduje ogromną irytację. A że jest ten czynnik zewnętrzny wprowadzany do Polski, myślenie, że tu Niemcy poustawiają klocki i zapewnią władzę totalnej opozycji, no to jest jednak nieszczęście dla Polski, bo wiemy, że my w tej chwili mamy taki konkurencyjny stosunek do Niemiec i zupełnie inną wizję rozwoju życia i państwowego, i wspólnej Europy.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Teresa z Wybrzeża.
Witam Pani Tereso.
Kochani rodacy, pamiętamy rządy Tuska. Likwidacja stoczni, policji, wojska, poczty. Likwidacja, wyprzedaż majątku. Połowę cukrowni sprzedano dla Niemców. Sprzedawano chemię. Wiele, wiele zakładów upadło. Czy mamy wrócić do tych samych czasów? Kolesie tylko byli ważni. Afera aferę goniła. Ambergold. Setki innych afer. Ja mam tutaj nawet z gazety wycięte 40 afer za jego rządów. Czy mają wrócić te same czasy? Otrzymywałam podwyżkę emerytury 2 zł 60 groszy. Czy wyobrażacie sobie rządy Tuska obecnie w czasie COVID-u, w czasie wojny teraz na Ukrainie? Czy wyobrażacie sobie, że jak wyglądałyby ceny, jak wyglądałoby nasze życie? Przecież ta władza naprawdę zrobiła tak wiele. To widać na każdym kroku. Czy mamy oddać rząd znowu w niepewne, złodziejskie ręce? Opamiętajcie się, Polsko. Opamiętaj się, Polsko. I czyja będzie Polska? W rękach niemiecko-rosyjskich znowu? Czy wierzycie Tuskowi w jego obietnice? Przecież to jest kłamstwo na kłamstwie. Sam siebie zaprzecza. Sam sobie zaprzecza. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Teresu. Szczęść Boże. Nie.
No cóż, jeśli mówimy o tej tak zwanej wyprzedaży, słusznie zresztą to jest tak określone, wtedy mówiono, że mamy do czynienia z prywatyzacją, tak, i że to naprawdę poprawia konkurencyjność gospodarki. Zastanówmy się, dlaczego kraje zachodnie nie prywatyzują tak, jak myśmy to wtedy robili, znaczy nasz rząd. za czasów Platformy. Dlaczego na przykład ogromny kapitał chiński jest blokowany w wielu miejscach? No przecież jak wolność, to wolność. Robi się, bo każdy doskonale wie, że można sprzedać coś, a później stracić kontrolę nad gospodarką. Można na przykład, niedawno byłem w Armenii. Wyobraźcie sobie państwo, że ten kraj, no oczywiście ma nieustanną wojnę i konfrontację z Azerbejdżanem, nierozliczone zbrodnie ludobójstwa, które dokonano w Armenii z Turcją. No i oczywiście stacjonują tam wojska rosyjskie, oni mają tam układ z Rosją, przy czym układ jest i gazowy, i wojskowy, ale co to powoduje, takie uzależnienie zewnętrzne? Ano, że nie można już z Iranu pobierać gazu ani ropy, bo to kontrakty zabraniają. Nie można pobudować szlaków kolejowych w kierunku innym bez zgody obcego państwa. I w tym sensie takie uzależnienie się właśnie od czynnika zewnętrznego powoduje, zwłaszcza w takim dobie wojny, jak pani Teresa słusznie podkreśliła, pokazuje, jak ważne są te rzeczy w polskich rękach, kiedy można zareagować na przykład no, na podwyżkę cen ropy, że jak ma się swój koncern paliwowy, no to nie idziemy w spekulacje, w nieskończoność, tak jak firmy prywatne idą, podwyższają na ceny, potem obniżają po to, żeby tylko zarobić, ale ma się pewną sterowność własnego państwa, czy w sferze żywności, no w czymkolwiek, ale trzeba mieć swoje przedsiębiorstwa. To dokładnie wojna pokazuje. Wojna na Ukrainie, o której pani mówiła, też pokazuje inną rzecz, że polityka w sferze bezpieczeństwa za tamtych czasów no była po prostu katastrofalna. Zawieszenie naszej polityki na Niemczech spowodowało, że w istocie ta polityka stała się przyjazna Rosji, bo Niemcy taką prowadziły. Więc Donald Tusk nie dlatego się tam bratał ze wschodnimi sąsiadami, że sam to wymyślił, tylko wymyślił to Berlin, Angela Merkel. I teraz proszę sobie wyobrazić, no, jak się to skończyło. To skończyło się kompletnym bankructwem. A kiedy mówimy o tej wojnie, no to też przypomnijmy sobie reakcję opozycji, w tym Donalda Tuska, chociażby na budowę zapory przed presją tych nachodźców, którzy są pchani przez Łukaszenkę z Białorusi. Czyli ci, którzy mieli za zadanie zdestabilizować naszą granicę. Albo nasz system społeczny, żebyśmy nie mogli, nie mieli sił pomagać ukraińskim uchodźcom. No przecież oni latali po tej granicy, obrażali tych pograniczników, naszych żołnierzy. No wulgaryzmy, jakie padały od strony na przykład Frasyniuka, są niewyobrażalne. No więcej podobne do tego, jak wpada w kontekście tego marszu. To jest dokładnie ta sytuacja. Jeśli nie ma się swojej polityki, ani gospodarczej, ani w zakresie bezpieczeństwa, to idzie się z falą jakiegoś no suzerena. No w tym wypadku chodzi o Berlin. Ale polityka Berlina, ta zagraniczna również, zbankrutowała. I bylibyśmy takim samym bankrutem politycznym na arenie międzynarodowej w sferze polityki bezpieczeństwa, jak w tej chwili jest Olaf Scholz, a szczególnie były kanclerz Schröder.
Mamy kolejne telefony, odbieramy. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Halo? Czy się słyszymy?
Halo?
Bardzo proszę o wyłączenie radia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Marianna z Warszawy. Halo?
Witam Pani Marianno, słuchamy. Bardzo proszę.
Tak. Więc jeżeli chodzi o te dwie 4 czerwca, to ta druga, 4 czerwiec, to znaczy późniejsza, na pewno nauczyła nas po prostu większej wiary w Boga. Bardziej ludzie zaczęli wierzyć i organizować się i po prostu zdobywać wiedzę o Bogu. Natomiast jeżeli chodzi o tą pierwszą datę, to powiem tak, że no raczej nie będę do tej pierwszej daty. W każdym razie ja jestem już osobą starszą i do tej pory po prostu pracuję na własny rachunek. Powiem, że to, co jest dzisiaj, mogłoby być. Jest nieźle. W każdym bądź razie, no ja nie chciałabym jakiejkolwiek nowej władzy, żeby coś zostało zmienione. Wolę, jak to będzie ciągnięto do dalszych, lepszych, coraz lepszych rozwiązań i to by się na pewno udało. Ja tyle bym miała do powiedzenia.
Dziękujemy bardzo pani Marianno. Kłaniam się serdecznie.
Znaczy, no to ponowne to jest bardziej świadectwo takie życia i doświadczenia pani Marianny niż pytanie, w związku z czym trudno mi to w ogóle jakkolwiek komentować. Wydaje się, że to wszelkie wskaźniki, na przykład teraz czytałem przed chwilą nawet takich instytucji międzynarodowych, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który oceniał kondycję gospodarczą Polski, no to ona, ta ocena tych nawet takich przecież nie bardzo przychylnych nieraz instytucji naszemu rządowi pokazują, że no przy tak niewyobrażalnych zagrożeniach i obciążeniach państwa, jak całe kwestie covidowe, czyli w transferach ogromnych dla firm, kryzysu cenowego, pokovidowego, rozregulowania rynku energii, mamy wojnę u granic, mamy 5-4 miliony uchodźców, którymi się musieliśmy zająć, wydać gigantyczne pieniądze. Obłożono nas sankcjami, bo KPO nie jest wypłacane, mimo tego, że musimy spłacać dług. Obłożono nas karami finansowymi dziennymi za, prawda, ustrój sądowy. No, patrząc na to wszystko, to bierzmy pod uwagę ten kontekst, że czasy są strasznie trudne, a mimo wszystko no jakoś się trzymamy i to widzą to też ci na zewnątrz. Więc w tym względzie, no jeśli ktoś takich rzeczy nie dostrzega, no to musi być po prostu albo ślepy, lub rzeczywiście no posługuje się tylko i wyłącznie jakimś zacietrzewieniem.
Kolejny telefon odbieramy. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Kłania się Mieczysław z Polski Centralnej. Chciałem serdecznie podziękować za tę audycję, bo ona w dniu dzisiejszym jest bardzo ważna, ma taki olbrzymi wymiar. Ja chciałbym tylko poprosić pana profesora o ustosunkowanie się do takich kilku faktów. Otóż pamiętamy, że w Polsce nie było lustracji ani dekomunizacji. Pamiętamy również, że lista Macierewicza, która de facto spowodowała ten nocny zamach stanu na premiera Olszewskiego, zawierała nazwiska i z jednej, i z drugiej strony. Szef największej opozycyjnej partii był agentem. Mnóstwo znanych działaczy miało teczki TV, zarówno ze strony Solidarnościowej, jak i ze strony tej, powiedzmy, tej byłej władzy. I tutaj, czy w ogóle tą polską pierestrojkę, bo my cały czas to nazywamy jakimś tutaj odzyskaniem niepodległości, próbą jakby tutaj budowania własnego państwa, własnej tożsamości, ale to tak na dobrą sprawę była pierestrojka, gdzie agentura z jednej, z drugiej strony postanowiła zmienić system ekonomiczny, żeby zrobić skok na kasę. I to się udało, tak? Te prywatyzacje przez rozkradanie i tak dalej, lata 90. To wszystko wiemy, jak się skończyło. I teraz dochodzimy do tego punktu kulminacyjnego, gdzie obóz niepodległościowy zaczyna rosnąć w siłę. No i co się dzieje? No i jest katastrofa smoleńska. I tylko człowiek ciężko naiwny może mieć jakieś złudzenia, że my możemy samostanowić o sobie w zakresie, którym byśmy chcieli. Bo co innego jest samostanowienie w granicach pewnych dopuszczalnych norm przez czynniki zewnętrzne czy też wewnętrzne, a co innego takie pełne samostanowienie. I poprosiłbym o odniesienie do tych kwestii. Serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem przechodzę na odbiór.
Z Bogiem, panie Mieczysławie, dziękuję bardzo.
Znaczy, oczywiście suwerenność buduje się nie tylko w sferze symbolicznej. To znaczy, musimy też uczyć się z historii. Historia co nam podpowiada? Na przykład my wiemy, że suwerenność, niepodległość straciliśmy poprzez rozbiory. To znaczy fragmenty kraju traciły tę suwerenność od 1772 roku aż po 1795. No i później państwo zostało zlikwidowane, nie było niepodległego państwa. Ale jeśli spojrzymy na tak, no czy państwo nasze było sterowne od wewnątrz, przez nas samych, to myśmy to stracili w istocie na początku XVIII wieku po wojnie północnej, kiedy to obce mocarstwa, w szczególności Rosja, była gwarantem naszego ustroju i wpływała w sposób zasadniczy na to, jakie decyzje podejmujemy. Później się do tego wmieszały inne mocarstwa, Prusy, Austria. I w tym sensie, jeśli mówimy o prawdziwej suwerenności nawet dzisiaj, to ją ciągle trzeba zdobywać. Ją się zdobywa poprzez to, że się jakąś obcą agenturę przycina. To, o czym pan mówił, czyli dlatego potrzebna była lustracja, że się jakieś patologiczne układy rozrywa, które były też sowieckimi, typu dekomunizacja. Wreszcie, że się buduje swoją suwerenną gospodarkę, czyli maksimum decyzyjności o samych sobie. Dlatego z takim bólem obserwujemy, że opozycja ma prawo przecież walczyć o władzę, ma prawo demonstrować, głosić swoje różne programy, że ona jeździ lata do czynnika zagranicznego i zaprasza ich do interwencji przeciwko własnemu rządowi. Winston Churchill miał taką zasadę, że jak jest za granicą, to nigdy o swoim kraju nie mówi źle, mimo tego, że rządzili przeciwnicy polityczni. Mówił, nadrabiam to sobie, jak wracam do kraju. To wtedy jestem bardzo taki ostry i krytyczny. Ale jeśli jestem za granicą, nigdy nie krytykuję własnego rządu, chociaż to jest rząd opozycyjny. To jest święta zasada krajów poważnych. I tutaj tak skrajne uzależnienie się od zagranicy niestety przypomina właśnie te czasy XVIII wieku. A suwerenność buduje się, jak już powiedziałem, w mozolnym trudzie, a nie tylko w tym, że my symbolicznie mamy czy nie mamy taką czy ową flagę.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicie, Kujawsko-Pomorskie. Chciałam odnieść się do tego marszu, który obejrzałam cały i z komentarzami także oraz z wypowiedzią pani poseł, przedstawicielki właśnie tej całej grupy, której nazwiska tu nie wymienię. Otóż odniosłam takie wrażenie, że jest to marsz ludzi skrajnie przerażonych konsekwencjami, jakie ich czekają za to wszystko, co oni w przeszłości Polsce i Polakom uczynili. Bo te wybory czwartego, to frekwencja była jedna z największych i naród odrzucił wszystko to, co dotyczyło Magdalenki i etc. związane z działalnością poprzedniego rządu. Teraz mamy ustawę pana prezydenta i to jest wielki lęk tej grupy na konsekwencje, jakie jednak poniosą za zdradę narodu polskiego. Bo kimże jest pan Tusk? Kim on jest? To jest zdrajca. Kim jest ten Lech Wałęsa, który powinien siedzieć cicho w swojej norze, tym zamku, który mu zbudowano za pieniądze robotników, których wydawał, tak? No i kim są ci, którzy go otaczają? I ci, którzy dzisiaj atakowali tego człowieka, który im powiedział, że on siedział 10 lat po to, by oni mogli dzisiaj wyjść, maszerować i powiedzieć, że jest ich aż 300 tysięcy, czyli jak zawsze kłamią, bo naliczono tam te 150 tysięcy zdrajców narodu polskiego.
Ja bym prosił tutaj też, mam taką prośbę do... Halo, czy słyszymy się? Mam taką prośbę, żeby mitygować się w pewnych sformułowaniach, ponieważ możemy pytać się, kto to jest, o co chodzi, ale nie ferujmy wyroków. Nie na tym etapie tutaj taką mam prośbę. Tutaj nie czy pan profesor zechce się odnieść, bo pani już się rozłączyła.
Może do jednego wątku kwestii Lecha Wałęsy i obecności jego. No, rzeczywiście on był wtedy przy 4 czerwca 1989 roku tym głównym aktorem po stronie Solidarności, bo to zdjęcia z jego osobą stanowiły o tym, kto jest kandydatem Solidarności w tych wyborach. No i wiadomo, że pewien specyficzny dobór byłby tych kandydatów. Dzisiaj Lech Wałęsa jest na tej manifestacji. Jego przemówienie nie zrobiło wrażenia, wręcz przeciwnie. Zostało tam wyklaskane, on przerwał. To nie jest coś, co jest jakąś wartością dodaną, takie mam wrażenie, dla samego Tuska. Jego problemy te, nazwijmy to szeroko rozumiane lustracyjne, teczka Kiszczaka i tak dalej, tym bardziej pokazują, że ten układ, nie można oceniać tylko i wyłącznie w kategoriach błędu politycznego.
Mamy kolejne telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Szczęść Boże,
studio, dzwonię z Wojcieszkowa, moje imię Maria. I chciałam powiedzieć, że 4 czerwca, takie dwie tragiczne w sumie daty, bo 4 czerwca panowie policzyli głosy, co wyszło. No to wiemy, mówił pan profesor. A i 4 czerwca obalono rząd porządnego ministra patrioty, pana Olszewskiego, który nie bał się wyjść na ulicę i spojrzeć każdemu w oczy. Dlatego się zastanawiam, czy dzisiejsi uczestnicy, czy wszyscy, może niektórzy to szli tam zgonieni, towarzyszyli innym, ale czy wszyscy uczestnicy mogą spojrzeć w oczy swojej babci, cioci, nauczycielce, ludziom, którzy są prawicowi, którzy wyznają Boga, cieszą się, że mamy w rodzie Ojca Świętego, prymasa Wyszyńskiego, że Witold Pilecki, jego bohaterskie czyny, że tylu młodych ludzi, powstańców, akowców, którzy oddali, poświęcili swoje życie dla ojczyzny. Czy oni teraz mogą spojrzeć w oczy, jaką jutro staną, żeby pomalować sobie kreskę pod okiem, czy się ogolić? Czy będą się dobrze czuli? No bo przecież mówią, że są równi. Ale my wulgaryzmy, takie hasła, czy to jest w porządku i czy oni nie dzielą nas, czy wobec nas zachowują się porządnie, jak nasi bracia, przeszkadzają we mszach i tak dalej, więc musimy się obudzić, musimy zagłosować porządnie, bo chyba jak jest, to wiadomo, byliśmy w ogromnych tarapatach, wyprzedaż majątku narodowego. Teraz jak zaczyna być troszkę lżej, zaczynają się z Polską, z Polakami liczyć, mimo tej opozycji tak zwanej, która na wszystkich frontach walczy, powinniśmy się opamiętać, przejrzeć na oczy. Pozdrawiam. Dziękuję.
Dziękujemy pani Mario.
Szczęść Boże.
Znaczy jest coś takiego, bo wiadomym jest, że ten marsz był stosunkowo duży w Warszawie i niektórzy uważają, że to jest jakieś wielkie już rozstrzygnięcie tego czołowego. Ten marsz w istocie jest adresowany nade wszystko do wyborców opozycji i jest wyrazem rywalizacji wzajemnej między nimi. To znaczy Platforma i Donald Tusk chce zmusić, zdominować inne siły tak zwanej totalnej opozycji, żeby poszły pod jednym sztandarem, pod jego przywództwem. I ta manifestacja tej siły ma tego przede wszystkim dotyczyć, żeby oni nie mieli wyjścia. Natomiast pamiętajmy, że wybory nie rozstrzyga się na ulicy, bo i mamy wielkie marsze, na przykład niepodległości, co znaczy, że one rozstrzygają wybory. Natomiast pytanie jest o mobilizację. To będzie rozstrzygające, jeśli mówimy o wyborach. Który elektorat się bardziej zmobilizuje? Czy ten lewicowo-liberalny, nawiązujący do 4 czerwca 89, czy ten prawicowy, patriotyczny, nawiązujący do rządu Olszewskiego, czyli do 4 czerwca 92?
Bardzo proszę, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże panu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Uważam, że do takiej sprawiedliwej, rzetelnej oceny rzeczywistości potrzebna jest dobra pamięć, a niestety zauważam, że pamięć się u ludzi wykasowała. Ja wielu rozmówców utraciłem, dlatego że nie mam siły przekonywania do tego, że trwają w jakimś uporze, to zapominali o tych rzeczach, które po prostu nas gniotły za czasów Tuska. No, mówią, że w tym samym, powiedzmy, przy tych samych pieniądzach wychodzili ze sklepu z pełnymi koszami. Nie uwzględnia się takich rzeczy, że pan Tusk był mistrzem eksportu. Wyeksportował za granicę ponad 2 miliony ludzi, dobrych fachowców. W tej chwili nie uwzględnia się tego, że czas kryzysu na świecie oraz to, że Polska duże pieniądze z konieczności przeznacza na uzbrojenia, to oczywiście wpływa na wysokość budżetu. To w jakiś sposób obniża tutaj, powiedzmy, nasze osobiste pieniądze. Dlatego chciałem zapytać pana profesora, czy w celu, powiedzmy, wsparcia tej pamięci przewiduje się coś takiego, żeby wydrukować mnóstwo ulotek, które pokażą, co zrobił, powiedzmy, tamten rząd, a co zrobił ten rząd. No bo chodzi o to, żeby tej pamięci pomóc, a jednocześnie słowo ważne jest, ale ono jest ulotne. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję panie Pawle. Szczęść Boże.
Nie wiem, to nie jestem liderem partyjnym, żeby wiedzieć o tym, czy będą ulotki. Tym niemniej pan zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. To znaczy, jeśli chcemy w jakikolwiek sposób mówić o polityce, decydować politycznie, podejmować decyzje wyborcze, no to nie ulega wątpliwości, że trzeba mieć pamięć. Jeśli tej pamięci nie mamy, to kierują nami ślepe emocje lub jesteśmy po prostu poddani prostej manipulacji. Jeśli mówimy o danych, to siła nabywcza, oczywiście jest inflacja, jest drożyzna, ale siła nabywcza dzisiejszego przeciętnego polskiego obywatela i tego za czasów Tuska jest dzisiaj dużo większa. To nie jest tak, że no oczywiście, że już dawniej za 100 zł mieliśmy pełny koszyk, a teraz trzeba pewnie 300, ale tym niemniej zarobki niepomiernie wzrosły, więc to mówią dane statystyczne. Ale no oczywiście kwestia jest taka, że się zapomina. Też wchodzą nowe pokolenia młodych ludzi, którzy nie pamiętają zupełnie tych czasów, to dla nich to są zaprzeszłe czasy, 4 czerwca 89 czy 92. To jest, prawda, historia, którą albo się w rodzinach opowiada, albo nie, tylko żyjemy dzisiejszym tam chwilą emocji, kto tam lepiej wypada na TikToku, to trwa kilkanaście sekund, może kilkadziesiąt, taki przekaz, no i od zależności od tego, kto nas tam lepiej emocjonalnie pobudzi, to za tym pójdziemy. No, niestety ze smutkiem to mówię, ale coraz bardziej, nie tylko w Polsce, w świecie zachodu generalnie coraz bardziej mamy do czynienia z grą emocji w wyborach, a nie z racjonalnością. To znaczy, że zrozumiem, walką na argumenty. Tego jest naprawdę niewiele. Ja to nawet teraz w międzyczasie to internet przeglądam, jakie hasła, jakie treści, bo na marszu też powinny być jakieś treści. No naprawdę nic nie ma w tym. Są tylko elementy, odsuńmy tych ponurych ludzi, tych smutnych panów. No co to są w ogóle za treść polityczna? Jaki to program jest? Odsunąć smutnych panów, bo się nie uśmiechają, a ja się uśmiecham, ten się nie uśmiecha. No Boże, to schodzimy do takiego poziomu infantylizmu w tym przekazie politycznym, że w ogóle nie ma na o czym dyskutować. No przecież to nie jest poziom, który jakkolwiek człowieka racjonalnego powinien angażować.
Bardzo proszę, halo? Radio Maria, halo, tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Mówi Krzysztof z Polski Północnej. Ja dla odmiany, wobec dotychczasowych głosów, chciałbym się zapytać, czy może ktoś dostrzegł w czasie może dzisiejszego tego marszu jakieś programowe propozycje? Bo wiadomo, że PiS doszedł do władzy jakiś czas temu, ogłosił swój program. Za tym programem opowiedzieli się obywatele, Polacy, i zagłosowali. Od razu pan Donald Tusk zakomunikował, że Polska weszła na kurs kolizyjny. To jest cytat. Polska weszła na kurs kolizyjny. Z czego to wyszło? Nie wiem. Ale czas pokazał, że komisja VAT, bo obok tego przechodzimy zbyt łagodnie i zapominamy jakby o tym, tam chodziło o 275 miliardów złotych, które było bez przerywania snu wypompowywane Polakom. Więc te pieniądze trafiały do kogoś i ci ludzie, którym ta pępowina została obcięta, mają jakieś objawy frustracji. I ja żadnych propozycji programowych dzisiaj nie dostrzegłem, ani podczas tych konwencji, bo one są dostępne w internecie. Natomiast są obelgi, są różne wyzwiska. Może ktoś dostrzegł jakieś propozycje programowe, co oni chcą obiecać. Dodam tylko, że władza, która jest obecnie, oczywiście, że każda władza może być lepsza bądź gorsza, ale ta akurat realizuje swój program wyborczy. To jest ewenement, który od 1989 roku w takiej skali nie miał miejsca. I tu powinniśmy sobie zdać sprawę, że są ludzie, którzy obiecują coś i robią to. I to budzi niesamowitą histerię na poziomie Brukseli. Jak to możliwe, że korupcja jest zwalczana, że jeżeli nawet swój mówię w charakterze z kręgów Prawa i Sprawiedliwości, jest w coś uwikłany, to normalnie odpowiada. I nie ma jakiejś tam doktryny tego, czy Neumana, czy innego. Po prostu państwo działa. Pana profesora bym zapytał o jeszcze jedną rzecz, a to już odrębna sprawa. Ponieważ obok Polski toczy się wojna na Ukrainie, proszę mi powiedzieć, kto broni ojczyzny Ukrainy? Naród czy społeczeństwo obywatelskie? Dziękuję serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję też za audycję i pozdrawiam.
Dziękuję, panie Krzysztofie, z panem Bogiem.
Pan Krzysztof poruszył szereg rzeczy. Jakie są hasła? No to Polska zielona, europejska, uczciwa. To takie są. No, pan zapyta, co to znaczy. To ja nie wiem, to nic nie znaczy. Są czysto takie, no jakieś tam, prawda, przymiotniki, które mają, no, mówić, że jest kolorowo, cudownie, wspaniale. Pan poruszył bardzo ważną rzecz, mianowicie mafie VAT-owskie czy paliwowe. To są miliardy, dziesiątki miliardów i setki miliardów przez wiele lat. Rzeczywiście, jeśli to było wyciągane z polskiej gospodarki, z polskiego budżetu, to ktoś realnie na tym korzystał. Więc jeśli mówimy, to są konkretni ludzie, konkretni złodzieje nawet. Dla nich przecięcie tego biznesu, a to były mafie zwykle międzynarodowe, jest wielką stratą. Oczywiście to zostało wpompowane w polskie życie gospodarcze. Zwróćmy uwagę, jaki jest budżet wówczas, a teraz, co oczywiście daje pewne odbicie realne. Do tego stopnia, że Brytyjczycy, już ileś takich było artykułów, mówią, że jak tak dalej pójdzie, to Polska w 2030 tam którymś roku przegoni dochód, siłę nabywczą przeciętnego Brytyjczyka. To już w ten sposób się to postrzega i to jest jako zagrożenie oczywiście. No kraj tej części Europy spatologizowany w sensie mafijnym i sterowny od zewnątrz, no to jest lepszy niż sterowny od wewnątrz. Kwestia, czy to jest demokracja i jaka, to wszystko bez znaczenia. Natomiast dlaczego Tusk zasadniczo oprócz epitetów różnego typu nic nie głosi? Bo jego, nazwijmy to, eksperci stwierdzili, że to nie ma sensu, że cokolwiek powie, jest to na tak niskim poziomie wiarygodności, że nie ma po co mówić. W związku z czym trzeba tylko i wyłącznie kreować pewien strumień emocji. No oczywiście muszą to być emocje antypisowskie, które, powiedzmy sobie szczerze, no jakąś część w Polsce ludzi interesują. Pamiętajmy, że nasza scena medialna wcale nie jest tak podzielona, jak niektórzy mówią. Ona ciągle jest zdominowana przez środowiska liberalne lub czynniki zagraniczne.
Spór o 4 czerwca. Tak brzmi temat naszych dzisiejszych rozmów. Czyli pytanie, innymi słowy, czyja będzie Polska, jaka będzie Polska?
Ludzkich istnień połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska. Rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcjach. Przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swoista, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska. Rzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił mowy, opatrywał luz drzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole od Chicago do Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska. Polska bywa Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska bywa Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.
Spóro 4 czerwca, a naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Odbieramy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść
można
Boże.
Mówić?
Tak, można. Witam. Proszę, proszę.
Elżbieta z województwa dolnośląskiego. Witam księdza prowadzącego i gościa. Pierwszy raz się dodzwoniłam. Mam troszkę
tam witam, na marginesie.
Ja może tak z innej beczki. Dzisiaj oglądam program, tylko już nie wiem, to było po południu. I występował pan Wałęsa w tej koszuli Konstytucja. Wie pan to, co? Wiecie państwo, co mnie tu bardzo zdziwiło, bo on powiedział, że no wiadomo, każdy tam gdzieś pójdzie, prawda, po śmierci, że on się boi piekła, że on będzie małym piekiełkiem i tam będzie sobie chodził, a nad nim będą inne osoby. To taka aluzja. Czyli co? On już ma wyrzuty sumienia. I mam teraz taką propozycję dla tych państwa, którzy chodzili dzisiaj w tym marszu, młodsi, starsi, niech spojrzą w oczy, w duszę, czy tak też nie powiedzą, gdzie my się znajdziemy, czy w czyśćcu, czy niestety tam, gdzie jest bardzo źle. A propos, że ten pan Tusk przyleciał do Polski i tak miesza między ludźmi, jego miejsce jest tam w Niemczech. On tam powinien urzędować, tam było mu lepiej, zarabiał kupę kasy, poprawiał marynarki. To chyba jest jego praca. Szczęść Boże, dziękuję. I Boże. Czekam, co pan Ryba mi odpowie.
Szczęść dziękuję, Boże, pani Elżbieto. Z Bogiem.
Znaczy, Donald Tusk chyba najlepiej widział się w Brukseli. To dlatego porzucił urząd premiera, bo gdyby jednak jego marzeniem była Warszawa, to by dalej rządził. Pamiętajmy, że zostawił w 2014 roku swój urząd, przekazał Ewie Kopacz i pojechał do Brukseli, mimo tego, że wcześniej mówił, że tego nie uczyni. I myślę, że takie też marzenia gdzieś tam mu cały czas prześwitują. W związku z czym niektórzy nawet mówią, że nie tyle walczy o władzę, tylko bardziej marzy o tym, żeby stanąć kiedyś znowu na fotelu prezydenta i mieć tam wejście na salony zewnętrzne. Na pewno to jest polityk, który lepiej się czuje tam niż na gruncie polskim, gdzie sprawy trzeba trudne rozwiązywać.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Z czym...
Witamy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Renia. Dzwonię do radia z Kalifornii. Jestem bardzo wcześnie urodzona. I ta pieśń, którą w tej chwili państwo podali, to prześladuje mnie od 1944 roku. Ale to powiem, jak to się stało. Ale teraz chciałam tylko zadać pytanie panu profesorowi i ojcu też. Jakim prawem i na jakiej podstawie pan Trzaskowski w swoim dzisiejszym przemówieniu poucza biskupów, że mają się zająć wiarą, a do polityki to im to nie sięgać. Tak to wyrażę. To bardzo bym prosiła pana profesora o odpowiedź, czy księża, biskupi mają mu odpowiedzieć, bo wiemy, kto to jest pan Czarzasty, a to jest moje zdanie. I drugie pytanie to było o program, ale to już słuchacze odpowiedzieli, że programu jako takiego nie ma. Chodzi tylko o to, żeby się przedstawić przed publiką z Brukseli, kim ja jestem, co mogę zrobić i tak dalej. I jak daleko, daleko w pojęciu polskim mam Polaków. To wiadomo, o kogo chodzi. No i po prostu, jeżeli chodzi o tę pieśń, którą w tej chwili wysłuchałam, to w 1944 roku, przed powstaniem warszawskim, mój tata, żołnierz AK, wrócił z lasu i czekał na rozkaz, że pójdzie pomagać w walce z powstaniem. I ja wtedy, było nas w domu kilkoro dzieci, zapytaliśmy się taty: tata, dlaczego tak jesteś umęczony, ucierpiony, cierpiący? W takich łachach przyszedłeś do nas, do domu, żeby się z nami spotkać, a teraz czekasz na rozkaz i będziesz szedł na Warszawę? A on odpowiedział nam: dzieci kochane, odpowiedział wtedy tym zdaniem, żeby Polska była Polską. Mnie to prześladuje, to zdanie, od szeregu lat. I później taki miałam zbieg okoliczności, że w Łodzi, Teatrze Jaracza, nasz słynny pan Jan Pietrzak przedstawił tę pieśń. Myśmy to przyjęli i do dzisiejszego dnia pamiętam, to już jako dorosła osoba, pamiętam, jakie odczucia były. To tyle powiem na temat, co, żeby Polska była Polską, dlaczego tak tyle lat walczymy o to i tej Polski nie mamy. To jest tragedia. Tragedia nasza, Polaków, gdziekolwiek my się znajdujemy i z jakiego powodu jesteśmy, czy w kraju, czy poza krajem. Bo teraz mam kontakt z całą ilością, z pełnym stanem świata, tutaj gdzie mieszkam, i wszyscy byli zachwyceni Polską, co zrobiliśmy dla Ukraińców, a teraz niestety jest smutek z powodu, że nasi Polacy, rodacy, tak chcieli potępić świętego Jana Pawła II. To tyle mam na ten temat. Przychodzę na odwół, pozdrawiam bardzo serdecznie pana profesora i ojca Witolda i słuchać będę was dalej.
Kłaniamy się, pani Renato, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, panie profesorze.
No, pan Jan Pietrzak w tej piosence rzeczywiście nawiązuje do pewnej tradycji niepodległościowej tych, którzy życie poświęcali, żeby Polska była Polską. Co do Czarzastego, rzeczywiście jego przemówienie było takie antyklerykalne, tak to nazwijmy, i on to najprawdopodobniej zrobił celowo, żeby jakoś wyróżnić się na tle Tuska, żeby w jakiś sposób pokazać, że lewica jest antyklerykalna, że będzie wypychać Kościół z życia publicznego. W sensie nauczania Kościoła biskupi mają wręcz obowiązek wtrącania się do polityki na poziomie moralnym, nie tylko biskupi, księża, czyli recenzji tejże polityki, napominania tych, którzy łamią boskie przekazania, a zwłaszcza jeśli to są grzechy przeciwko naturze lub prawda, prawo zbrodnicze, jak prawo aborcji, albo uderzenie w rodzinę, jak ideologie różne genderystyczne, które uderzają w podstawy życia małżeńskiego. To jest rzecz oczywista, natomiast zawsze lewica starała się zamknąć usta Kościołowi. No i on tutaj do tego elektoratu antyklerykalnego właśnie adresował ten swój przekaz, dlatego w tym krótkim przemówieniu tak mocno uderzył w Kościół. Ale to przemówienie być może też świadczy, że on tam chce się dokleić jednak do tej platformy i wspólnie pójść w wyborach.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże panu!
Mówi Kazimierz z Białegostoku. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, pana profesora i wszystkich radiosłuchaczy w naszej ojczyźnie i poza granicami. Otóż moim zdaniem dzisiejsza manifestacja zorganizowana została przez obce sąsiednie państwo za pomocą pana Tuska. Wydaje mi się, że obca opozycja nie może nam, Polakom, zabronić żyć według naszych zasad, szanować naszych bohaterów, czcić Pana Boga i bliźniego. Każdy rozsądny człowiek rozumie, i zarówno życie osobiste i jednostkowe oraz społeczne musi być oparte o wartości, o założenia przemyślane i zaplanowane, czego opozycja nigdy nie posiadała. Pan Tusk przecież nie może reprezentować Polski i Polaków, gdyż nie będąc Polakiem, nienawidzi Polski i Polaków, a Polskę chce zlikwidować. Ciągle mówi, że polskość to nienormalność. My Polacy szanujemy wszystkie narody i kraje świata, ale dbajmy o naszą ojczyznę. Mamy przecież mądrych ludzi, ofiarnych, pracowitych i szanujących się wzajemnie rodaków. Zatem poradzimy, tylko żyjmy coraz lepiej, coraz godniej, coraz szlachetniej. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Kazimierzu.
Nie chcę tam się odnosić do pana takich, kto nienawidzi, kto inaczej ma tam do tej Polski. Trzeba powiedzieć tak, że jest to wizja Polski nie kreślonej tej tradycyjnej. To znaczy, wydaje się, że współczesna polska opozycja widzi Polskę w tej federacji, którą projektują Niemcy. Federacji Europejskiej, gdzie podmiotowość państw narodowych będzie zredukowana. Zwróćcie Państwo uwagę, na przykład dzisiaj w Europie dyskutuje się te kwestie, czy w ogóle znieść prawo weta. Jeśli zniesie się prawo weta, no to w istocie poszczególne państwa będą podlegały jeszcze bardziej woli tych silniejszych, którzy przegłosują mniejsze państwa dowolnie wedle jakichkolwiek tam będą chcieli konfiguracji. Więc w tym względzie no, taka wizja Europy to jest Europa, gdzie nie ma miejsca na państwa, suwerenne państwa narodowe.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca Witolda i serdecznie witam pana profesora, który to jest zaszczyt dla mnie, że mogę dwa słowa zamienić z panem profesorem, który jest człowiekiem sumienia i bardzo zawsze, bardzo szanuję i, no, i już przechodzę do rzeczy. Panie profesorze, jak myślę o dwóch czerwcach, to jeśli chodzi o skojarzenia z tym pierwszym czerwcem, który dzisiaj był czczony przez ten marsz, to, no to ja mam takie podsumowania. Ja już moje życie dobiega końca. Jestem już w takim wieku, że mogę sobie pozwolić na takie rozmyślania, podsumowania. Otóż dwa razy, raz z powodu Solidarności straciłam pracę. I nie żałuję, że byłam w Solidarności i nie narzekam. A sama wychowywałam wtedy syna. A drugi raz, dwa razy za pana Balcerowicza straciłam pracę. Po prostu niszczono te poszczególne instytucje. I, no, ale jeszcze gorzej przeżywałam to, że zamykano PGR-y i słyszałam, że się rolnicy nawet wieszali. I to jest dla mnie do dziś ogromny ból. Natomiast ja straciłam sporo wtedy, no bo w ogóle to było bardzo poniżające i zwłaszcza jak, że sama musiałam jakoś zadbać o to. Był chaos straszny, to prawda. Ale rodzice uczyli mnie pokory, byli w powstaniu. Mama z powstania do obozów, jej mąż pierwszy w Mauthausen zginął. Ale nie uczyła mnie nienawiści. Więc nie nauczyłam się nienawiści do ludzi, którzy eksperymentowali w ten sposób, a pan Balcerowicz jeszcze do dziś próbuje eksperymentować. No, ale nienawiści nie czuję, tylko moje życie jest już, powtarzam, u kresu. Natomiast zniszczono bardzo wiele istnień i ludzkich. Nie myślano o tym, że, no, że my Polacy chcemy jakoś godnie żyć, skromnie, ale godnie. I już na koniec chcę powiedzieć, że gdy myślę o 2 czerwcu, to myślę to, co jedna pani powiedziała. Przypominam sobie, jak pan Olszewski powiedział, chciałbym wyjść na ulicę i spojrzeć ludziom w oczy. Właśnie dlatego uważam, że sumienie, duchowość jest ważna. I takie mam wrażenie, że w tej naszej nowej Polsce kiedy rzucono hasło własność to wolność, zapomniano o tym, że żeby uczyć ludzi szacunku do drugiego człowieka w tej nowej Polsce i że sumienie jest bardzo ważne, godność. I na koniec jeszcze pan, aby Polska była Polską, jak słyszę pana Pietrzaka, myślę sobie, że też już jest w takim dojrzałym wieku, a nie może w Warszawie, rządzonej przez Platformę, mieć własnego miejsca. Sama bym przyszła do takiego jego kabaretu, bo kiedyś miał. W każdym razie gorycz na pewno przeze mnie przemawia, panie profesorze. No, ale to też moja wina, bo widocznie głupio żyłam i nie umiałam z tym wszystkim się znaleźć. Ale chciałabym, żeby te nowe pokolenia jakoś miały lepiej i dlatego to, że pan Tusk, który kandydując na prezydenta miał takie hasło człowiek z zasadami, żeby posłuchał właśnie to, co powiedział pan Olszewski, żeby posłuchał takich ludzi jak pan profesor i żeby przypomniał sobie i inni, oni, co to jest sumienie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę i z Panem Bogiem.
Kłaniam się, pani Mario, mógł zapłać?
Głos pani Marii jest bardzo cenny, bo z pełną taką świadomością rozumiem, że ma swoje lata. Widzi, że ludzkie życie jest krótkie, że jest jego kres. I też podsumowując swoje życie, jak gdyby te ostateczne rzeczy bierze pod uwagę i każdy z polityków powinien to brać pod uwagę. Zwłaszcza, że ci główni, o których mówimy, mają swoje lata i to nie jest tak, że to człowiek tutaj na tej ziemi żyje wiecznie, a za no, odpowiedzialność polityka jest ogromna, bo jego decyzje rozstrzygają w ogromnej mierze o losie wielu. Tu pani Maria pokazała poprzez swój los, że była w Solidarności, straciła pracę, a później odzyskała niepodległość i znowu za Balcerowicza straciła pracę, a SB-cy mieli dalej wysokie emerytury i coraz wyższe. I proszę przypomnieć sobie przed kilku laty, kiedy stracili te wysokie emerytury, nie całkiem, tylko te wysokie, jakie protesty były, że to jest bezprawie. Czyli działacze Solidarności, jak tracili pracę, to było, no, nie poradzili sobie po prostu w trudnych warunkach rynkowych. Kiedy SBK tracił wysoką emeryturę, no, ktoś mówił, bo był tylko sprzątaczką albo pisał na maszynie. No dobra, ale z jakiej racji ma mieć wyższą emeryturę od tego, kto był sprzątaczką lub pisał na maszynie w zwykłym zakładzie pracy? Jaka racja za tym przemawia, że co, że tam przytrzymywano opozycję i dlatego miał dyskomfort, gdzie widział bitych ludzi? No proszę zwrócić uwagę, jaka dziwaczna argumentacja. Ale to jest ta niesprawiedliwość, którą Rzeczpospolita po tym właśnie 4 czerwca po okrągłym stole sankcjonowała. I dlatego wielu ludzi wyjeżdżało, dlatego wielu ludzi nie chodziło dla wybory, dlatego wielu solidarnościowców czuło się po prostu pokrzywdzonych. I w tym sensie to, któryś z panów wcześniej mówił, trzeba sięgać do historii, jeśli chcemy być mądrzy politycznie.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Cześć Boże, Witold z Warszawa.
Witam panie Witoldzie, bardzo proszę.
Mam takie 3 pytania. Jedno proste, potem rozbudowane, potem też proste. Zacznę od pierwszego. Jaka jest różnica między, żeby Polska była Polską, a żeby Polska była Polska? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest, czy pan profesor orientuje się, co to jest mapa Gombrowicza? Dodam, że ona powstała 1941 rok, 1941-1942 była publikowana, rozklejana w Ameryce. To jest drugie pytanie. A trzecie pytanie jest, czy pan podtrzymuje swoje stanowisko, że Rosjan trzeba zabijać? No i to nie wiem, od którego pan profesor zacznie.
Dziękuję panie Witoldzie. Dobrego odbioru.
Co do pierwszych 2 pytań, to wie pan, nie wiem, nie mogę panu odpowiedzieć, bo nie bardzo rozumiem. Natomiast co do trzeciego, ja nigdy nie mówiłem. Nie wiem, dlaczego pan tak twierdzi, jakobym mówił kiedykolwiek, że Rosjan trzeba zabijać. Chyba chodzi o to, że czy przed Rosjanami należy się bronić. Jeśli prowadzą agresywną politykę, to uważam, że absolutnie należy się bronić. Pewnie, jak się domyślam, pan pewnie odnosi się do moich słów, czy trzeba wspierać Ukraińców, którzy się bronią przed Rosjanami. Tak, trzeba wspierać Ukraińców, którzy się bronią przed Rosjanami, ponieważ pośrednio jest to nasza obrona. Ze względu na układ geopolityczny chociażby, no i imperialną politykę Rosji, która nam zagraża i która ta polityka w istocie była powiązana też z polityką niemiecką. W tym względzie nie jestem za zabijaniem kogokolwiek, natomiast oczywiście za obroną własnej ojczyzny, no i wszyscy ci, którzy są atakowani przez imperium, mają do tego prawo i mają prawo do pomocy krajów sąsiednich.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jolanta z Wrocławia.
Bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie, może retoryczne, może nieretoryczne, nie wiem. Ale do tej pory, patrząc tak na ten okrągły stół, na to wszystko, co się działo w 1989 roku, no tak sobie myślałam, no, oczywiście wiele rzeczy mi się nie podobało, ale myślałam, no od czegoś trzeba było zacząć, bo były osoby, które kwestionowały, że to może trzeba było z tym poczekać i tak dalej, no ale od czegoś trzeba było zacząć. Ale dzisiaj usłyszałam o przerażeniu z strony solidarnościowej tym zwycięzcem po tych wyborach właśnie, które były 4 czerwca, że oni tam do siebie dzwonili i zastanawiali się, no co myśmy zrobili, Przecież jeżeli się decydujemy startować, no to liczymy się ze zwycięzcem i jakoś chyba trzeba być przygotowanym do tego. Ja się tak zacząłem zastanawiać, no to co by było, gdyby w pełni strona solidarnościowa uzyskała zwycięstwo i przyszłoby już wtedy rządzić i prezydentura i premier i wszystko inne. I myślę, że może właśnie dlatego, że nie byli za bardzo przygotowani, albo w ogóle nie byli przygotowani, to może stąd i te takie pójścia na kompromisy właśnie, ta gruba kreska, którą przyznam się opacznie zrozumiałam wtedy, bo tak sobie pomyślałam, że to może brak odwetu, ale później się z czasem patrząc na te konsekwencje właśnie tego, no to zrozumiałam, o co chodzi i właśnie to wszystko teraz, te wszystkie problemy z sędziami i różne inne, które ciągną się za nami za przeproszeniem jak smród do tej pory. To tyle, co chciałam powiedzieć. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam pana profesora i ojca.
Kłaniamy się pani Rani. Szczęść Boże. Zapłać.
Ja powtórzę swoją tezę, no nawet jeśli, bo pani mówi okrągły stół, od czegoś trzeba zacząć, byśmy przyznali rację na przykład takiemu myśleniu, czy w jakiś sposób je uszanowali, no to pytanie jest, dlaczego to, co wówczas ustanowiono, przetrwało tak długo? Dlaczego nie wahano się obalić rządu Jana Olszewskiego, a wahano się, mimo już, że Związku Sowieckiego już nie było, tam był potężny kryzys, rozpad, dlaczego zawahano się przeprowadzić lustrację konsekwentną w tamtych czasach, czy dekomunizację. Proszę zwrócić uwagę, nie zawahano się głosować przeciwko swojemu prawicowemu czy solidarnościowemu rządowi, a absolutnie nie pozwolono i blokowano wszelkie rozliczenia. I to jest dokładnie pokazanie, że tu nie chodziło tylko o to, bo wtedy w 1989 roku można się było bać, co zrobią Sowieci, czy nie zrobią jakiegoś ataku na Warszawę, czy tu stacjonujące wojska nie ruszą, no dobrze. Ale później już takiego zagrożenia nie było. I to dokładnie pokazuje, że mieliśmy do czynienia z pewnym układem.
Mamy wciąż dzwoniące telefony. Bardzo się z tego powodu, drodzy państwo, cieszymy. Spór o 4 czerwca. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, Rafał z Inowrocławia, z tej strony się kłania.
Szczęść Boże, panie Rafale.
Takie mam pytanie do pana profesora. Znaczy nie wiem, czy zgodzi się z taką moją tezą. Ja sobie zawsze tak myślałem i tu często tam w rozmowach różnych używałem takiego stwierdzenia, że strona opozycji, jak gdyby ci, którzy popierają opozycję, oni się składają jak gdyby z dwóch takich kategorii. Pierwsza kategoria to są ci, o których już dzisiaj była mowa, którzy czerpali zyski z układu okrągłostołowego. I druga część to są ci, którzy zostali gdzieś tam zmanipulowani przez środki masowego przekazu opozycyjne, przez tę propagandę. Jeśli pan profesor się zgadza z taką tezą, to jakby pan profesor widział proporcje między tymi dwiema grupami?
Dziękuję bardzo, panie Rafale.
No cóż, no niektórzy mają takie poglądy, tak? Niektórzy są poddani procesom tym rewolucyjnym, idącym z zachodu. No jest jeszcze ileś tam podgrup, natomiast nie wiem, jakie są tego proporcje. Czasem to się przenika, bo to nie jest tak, że człowiek na przykład w sposób całkowicie cyniczny potrafi żyć. Nieraz widząc w tym zyski, uzasadnia sobie to pewnymi tezami propagandowymi, które pojawiają się w tych mediach lewicowo-liberalnych, więc to wszystko gdzieś, ale wiem, że nie robiłem badań socjologicznych, trudno, to są takie, powiedzmy, jak gdyby intuicje, ale i jak bardzo i jakie to są przestrzenie, no nie jestem w stanie panu tego odpowiedzieć. Spotykamy ludzi takich i takich, nieraz bardzo uczciwych w sensie prywatnym, a jednak mocno, prawda, przejętych tak medialnie przez różne ośrodki. Znamy ludzi pogubionych życiowo całkowicie. Znamy z kolei też cyników. No to jest różnie. Ja w sensie procentowym nie jestem w stanie panu tego określić.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Grzegorz. Panie profesorze, powiedział pan paręnaście minut temu, że jeżeli dobrze zrozumiałem, że nie znalazł pan żadnego programu u pana Tuska. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że pan Tusk obiecał byłym SBK-om przywrócenie ich wyższych emerytur. To było na jakimś spotkaniu przedwyborczym, gdzieś miesiąc, półtora miesiąca temu. I po drugie, ma też w programie sekowanie naszego planu, to znaczy planu rządowego, w odniesieniu do reparacji wojennych. On raczej nie jest temu przychylny, co było widać w dosyć, no jakby to powiedzieć, śmiałej wypowiedzi wobec wyborcy, też na przedwyborczym spotkaniu. No i po trzecie, i tu jestem pewien, że również będzie ta przedwyborcza, już od kilku lat forsowana sprawa realizowana, jeśli tylko dojdą do władzy, mianowicie 8 gwiazdek. Słyszałem to na marszu dzisiaj, nie będąc, tylko poprzez radio, bo włączyłem sobie specjalnie, żeby posłuchać, co w trawie, no przepraszam, niemal dosłownie piszczy. No i te 8 gwiazdek kilka razy rozbłyskiwało mi. No i także tu tak, żeby oddać sprawiedliwość. I na końcu pytanie zarówno do pana profesora, jak i ojca. Czy znają państwo najkrótszy dowcip polski krążący od paru dni po Polsce? A pewnie już od dłuższego czasu.
Nie zgadujemy, panie Grzegorzu.
Dobrze, dobrze. Prawdomówny Tusk. To jest najkrótszy dowcip. Pozdrawiam serdecznie, z panem Bogiem.
Kłaniamy się z panem Bogiem.
No co do dowcipu, no to ja komentowałem, że wiarygodność pana Tuska jest bardzo niska, jeśli mówimy o jego tezach programowych. Natomiast te, które pan, no bo mówiłem, że brak jest programu takiego, który byłby wiarygodny. No oczywiście emerytury esbeckie, czy reparacje, czy 8 gwiazdek, no to jeśli to jest program, no to dziękuję. Emerytury, na pewno jest tak, że ci esbecy czują się pokrzywdzeni i mają nadzieję, że powrót opozycji do władzy da im wyższe emerytury. To nie ma o czym mówić. Co do reparacji, Donald Tusk taką frazą się podzielił, znaczy takim pomysłem, że reparacje, to czy raczej odszkodowania, miałyby dotyczyć tylko tych osób, które przeżyły II wojnę światową fizycznie. I no, one ucierpiały, to im by wypłacić należało. Co oczywiście dla Niemców byłoby bardzo wygodne, bo Wypłacenie tam iluś paru set milionów czy miliardów nawet, to jest nic w porównaniu z tymi zniszczeniami, które tutaj dokonali. No oczywiście tanim kosztem mogliby zwekslować i skończyć z polskimi żądaniami. No ale to są grosze w porównaniu z tym, co oni nam tutaj wyrządzili. I wydaje się, że na pewno dla Niemiec tego typu pomysły czy tego typu polityk na czele państwa polskiego to jest zysk. No, 8 gwiazdek to jest żaden program. 8 gwiazdek, no nie będziemy ich rozszyfrowywać, wiemy o co chodzi. To jest tylko wybuch jakiejś takiej nienawiści i emocji. Ja mówiłem, że tam są raczej emocje, a nie program. No i to jest dokładnie ten przykład. No, jeśli kogoś się obraża wulgaryzmami, no to jeśli to nazywamy programem, no to dziękuję bardzo.
A my mamy kolejne telefony. Bardzo proszę, halo.
Tadeusz Warszawa. Chciałem po prostu po pierwsze pogratulować księżom za tak wspaniałe programy, które księża prowadzą. Słucham od wielu miesięcy, od wielu lat i zawsze jestem pod wielkim wrażeniem. A teraz chciałem zadać następujące pytania. Czy pan profesor nie uważa, że największym nieszczęściem Polski po 4 czerwca 1989 roku było to, że nie zostało zwrócone ludziom, którzy przed wojną posiadali jakieś określone majątki, nie zostało to zwrócone jednym aktem. Po prostu. Drugie moje pytanie jest, czy nie uważa pan profesor, że taka osoba, która pełni bardzo odpowiedzialne stanowisko, czyli pan Seweryn, nie powinien być odwołany ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego. Tu nie chodzi o poglądy polityczne, bo poglądy polityczne może mieć różne, ale sposób jego wypowiedzi świadczy o jego niskiej kulturze i nie powinien on zarządzać tak istotnym dla kultury polskiej teatrem. I trzecia rzecz. Czy nie widzi pan profesor, że w ciągu tych 30 lat powstało bardzo zróżnicowane społeczeństwo? To znaczy jedna część społeczeństwa, która jest bardzo bogata i która po prostu ma różne rodowody, czy przeważnie to są te rodowody komunistyczne, stała się tak bogata, że po prostu dzisiaj oni chcą po prostu być członkami Europy. I tu jest ten konflikt pomiędzy tymi ludźmi, którzy po prostu żyją po prostu od miesiąca do miesiąca ze względu na te po prostu żyją od miesiąca do miesiąca i są szczęśliwi, że mają te 500, 800 plus, że emeryci dostają większe tego. To dla nich jest niewyobrażalne, bo oni po prostu mają mniejsze dochody. I to są takie moje 3 pytania. Szczęść Boże. Prosiłbym o odpowiedź.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Nie wiem, czy największe nieszczęście ta reprywatyzacja, no ale na pewno no, należało się oddać te majątki ludziom. One są oddawane w procesach sądowych, ale oczywiście ten proces był mocno wydłużony. Co do pana Seweryna, skądinąd dobrego aktora, jeśli mówimy o jego warsztacie, zgadzam się z panem, że no, jeśli ktoś przewodzi teatrowi utrzymywanemu za środki publiczne, to oprócz tego, że ktoś ma dobry warsztat aktorski, to przede wszystkim tutaj też jest ważna kultura. Nawet jeśli ktoś jest bardzo zaangażowany politycznie, to absolutnie no tego typu zachowanie no urąga, że tak powiem, podstawowym zasadom kultury osobistej i to jest bardzo bulwersująca sprawa. Natomiast ta elita, o której myśmy mówili, czy ta nadzwyczajna kasta, tak to nazwijmy, trudno nawet nazwać elitą, rzeczywiście ona się uznaje za Europejczyków. To znaczy zdefiniowali taką swoją tożsamość, że my jesteśmy europejscy i proszę zwrócić uwagę, to nawet na uniwersytetach widać, że ci tak zwani Europejczycy, oni nagle ni stąd ni zowąd stali się tęczowi, ni stąd ni zowąd jakieś genderystyczne badania będą prowadzić. Po prostu ulegają tej modzie, bo to im daje oczywiście niczym znowuż nieuzasadnione poczucie jakiegoś ekskluzywizmu, jakieś poczucie wyższości, bo jestem wielkim Europejczykiem i będę udawał tam tęczowego jakiegoś tam gościa. No i są w tym utrzymywani, w tym przez tych te elity zachodnie, które są mocno zrewolucjonizowane, w takim dziwacznym przekonaniu. I wtedy wszystkich innych obrzucają różnymi epitetami, że są właśnie nieuśmiechnięci, że są ksenofobiczni. Proszę zwrócić uwagę, jak gigantyczne manipulacje na tym tle powstały. Tak zwane strefy wolne od LGBT. Wielka manipulacja tych różnych tęczowych ludzi, którzy chcieli pozbawić gminy środków unijnych i zniesławić ich poprzez uszczerstwa. Tak to mniej więcej funkcjonuje i odcinają się od tej Polski tradycyjnej. Mówiąc, że to za ścianek, w tych podsłuchanych rozmowach, przypomnijcie sobie państwo, jak tam mówią, jak Tusk pojechał do Brukseli, że teraz jest prawda wielkim misiem i tu prawda z tego grajdołu gdzieś pojechał i ma już jest na innym poziomie, inny level, tak. No to tak mniej więcej to jest ten sposób myślenia.
A mam kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, drogi ojcze, i szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże pani. A pani imię możemy?
Irena Mazury.
Bardzo
z tej
proszę.
Strony. Moje zdanie o panu Tusku to tonący chwyta się brzytwy, a krzykiem nic nie zrobi. Bo my, nas, co mamy zdrowe, czyste ręce i czyste sumienie, jest o dużo, dużo więcej niż tam on zebrał w tej Warszawie. Bo ryba psuje się, zaczyna się psuć od głowy. I woda wyrzuci ją na wierzch. A wiatr ją zdmuchnie w szuwary. Jak będzie wiał ze wschodu, to ona popłynie na zachód, do pani Merkel. A jak z zachodu będzie wiało na wschód, to pójdzie do Putina. On tam popłynie. A nas, co mamy czyste, zdrowe ręce i otwarte serce, na pewno jest w Polsce. Myślę, że jest nas naprawdę, bo ja jako kobieta już nie mogę tego przesłuchać, już przełączam telewizor, bo to się dzieje już ponad ludzkie siły. Bo my jesteśmy, nas, tych żywych, zdrowych ryb jest dużo, o dużo, o niebo więcej w Polsce. I będziemy tak dążyli do tego, wszystko co każdy może, niech każdy koło siebie wszystko zrobi, to co do Polaka należy i będzie dobrze. Niech się on dwoi, troi na ćwiartki, na dziesiętne dzieli i to mu nic nie pomoże. Bo nasza modlitwa, nasze to, zwyciężymy wszystko. Moje jest takie zdanie kobiety, która już przeżyła troszkę już i zna to życie.
Dziękujemy bardzo pani Ireno.
No i czekam na pana profesora, co on mi powie na te moje słowa.
Dziękuję bardzo.
To prawda, że w Polsce jest więcej ludzi uczciwych i patriotów niż kosmopolitów. Tym niemniej wszystko zależy od tego, od mobilizacji. Bo każdy głos jest tak samo ważny, czyli głos, nie wiem, profesora i kogoś prostego, ale również kogoś zdemoralizowanego i kogoś mocno w cnotach wykształconego, to jest ta sama siła głosu. I teraz pytanie jest w czasie wyborów, czy ten obóz patriotyczny będzie w stanie się zmobilizować i pójść do wyborów. Oczywiście zachowując należyty krytycyzm, bo to nie jest tak, że prawica nie popełnia błędów. Tym niemniej proszę zawsze patrzeć na alternatywę. Co mamy w zamian? I ta alternatywa nie kreśli się pozytywnie moim zdaniem. Ale to, czy rzeczywiście obóz patriotyczny te wybory wygra, jest pochodną tego, jak się zmobilizuje. Bo od mobilizacji będzie zależeć wynik ostateczny. Dlatego Tusk zrobił ten marsz, żeby tych swoich maksymalnie zmobilizować i skoncentrować na sobie. Pytanie jest, co zrobi prawica.
I jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy. A pani imię?
Aleksandra z Wielkopolski.
Witam. Bardzo proszę.
Chciałam po prostu zająć krótki głos też w tej rozmowie. tej audycji. No bardzo, bardzo przeżywam wszystkie też te sprawy. Jestem Polką, jestem patriotką. Wszystko to, co się dzieje przeciwko Polsce, bardzo mnie boli. Boli mnie zdrada, boli mnie to wszystko, co próbują po prostu robić przeciwnicy. Ludzie, którzy nie kochają ojczyzny, bo tak gdyby po prostu wystarczy tylko podzielić nas na ludzi, którzy kochają Polskę i nie kochają Polski. Ci wszyscy, którzy występują przeciw i te wszystkie plakaty, jakie widziałam dzisiaj, obrażające, ja już pomijam wszystko i wszystkich, ale majestat prezydenta, prezydenta naszego kraju. Były takie hasła na tych banerach, że po prostu to są sprawy, które no, nie, nawet nie wolno tego przemilczeć. Ale no, ja jeszcze powiem tylko, że po prostu no, tam są, to było zbiorowisko ludzi zwiezionych z całej Polski, aktyw polityczny, pracownicy samorządowi, jak się okazało, dziennikarze, także wszystkie siły na pokład, no a wyszło, powiem, na taką mobilizację wielodniową, wielotygodniową, nawet miesięczną, wyszło blado. Blado, dlatego no nie martwmy się, po prostu tak jak pan profesor teraz powiedział, zróbmy wszystko, zmobilizujmy się, mobilizujmy obok wszystkich myślących Polaków, patriotów, prawdziwych Polaków, żeby nie pozwolili przejąć Polski tym ludziom i zmarnować wszystkiego tego, co ten rząd wspaniały, pracujący, harujący wręcz rząd do tej pory zrobił z prezydentem na czele. Taka jest moja prośba i dziękuję serdecznie panu profesorowi, że pan tyle nam wyjaśnia, tyle nam mówi. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani Aleksandrze. Z Panem Bogiem.
No tak, te hasła, one oczywiście w mediach liberalnych nie będą cytowane, te, o których pani mówi. Te zobaczymy w mediach prawicowych, gdzie mamy zdjęcia, które nas szokują. Natomiast w sferze takiej gry, walki wyborczej, która przed nami, pamiętajmy, że nie można lekceważyć przeciwnika, to jest podstawowa rzecz, czyli lepiej przecenić jego możliwości i jego siłę, niż niedocenić, mówiąc, no cóż, tam tylko jakaś grupa urzędników przyjechała, ale oni wszyscy będą bardzo zmotywowani i będą robić wszystko, żeby te wybory opozycja wygrała.
I jeszcze, drodzy państwo, patrzę na zegar. Jeszcze mamy chwilę czasu. Jeszcze chyba jeden telefon zdążymy odebrać. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże panu.
Dobry wieczór, Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witamy na antenie. Mogę pana imię prosić?
Józef Lipna jest. Mogę mówić?
Tak, może mówić pan Józefie. Bardzo proszę.
Teraz już?
Teraz już można mówić, tak.
Dobra.
Proszę wyłączyć radio. Proszę tak, wyłączyć tak. Radio. I już proszę mówić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Witam szanownego pana profesora. Witam księdza prowadzącego. Ja na kilka pytań wszystkie po trochu powiem. Zacznę od siebie. Mam 81 lat, jestem rzemieślnikiem. Bez zero tytułu. Natomiast chcę trochę wrócić do tej historii naszej. Kiedy w 85 roku trzeba było przewrócić rząd poprzedni, w Warszawie tak profesorowie pomyśleli, Lechu, a może ty spróbujesz do Wałęsy. Lechu dwa razy nie mówi, zaryzykował. I to mu się udało. Ale jak Wałęsa dokonał tego, co dokonał kosztem zdrowia rodziny, to pozostali profesorowie mówił tak, a teraz my ci pokażę, kto tu rządzi. Zniszczyli tego człowieka, zabrali mu to, co osiągnął. Teraz weźmy pod okrągły stół. Przecież tam byli księża. I żaden nie powiedział, rodacy, ja byłem obecny, wiem, kto podpisywał co i tak należy uszanować. Tak samo jakby dyrektor Tadeusz Rydek był założycielem Radia Maryja, a ktoś by tam wyskoczył, powiedział, a ja nie, to nie dyrektor Rydek, to ja. No, dziękuję, ja nie będę chciał mądrze, bo szkoda mojego zdrowia.
Dziękujemy panie Józefie bardzo. Panie profesorze, jakieś słowo, komentarz?
Nie no, cóż no, jest świadectwo pana, świadectwo życia i myślę, że na tym poprzestańmy.
Za dwie minuty będzie w pół do 12:00. pół godziny przed północą, już niemal jesteśmy. Gdyby chcieć podsumować tę naszą dyskusję, panie profesorze, to co byśmy chcieli, żeby szczególnie nam zostało w świadomości i w sercu sporu o 4 czerwca?
Jest w istocie sporem, czyja Polska, jak mówił Olszewski, Jan Olszewski. Czyja jest Polska? Czy jest jakiegoś układu, jakiejś nadzwyczajnej kasty, czy jest Polską całego narodu? Jest to spór nie tyle obozu opozycyjnego, który zwie się obozem demokratycznym z obozem rządzącym, prawicowym, tylko w istocie obozu kosmopolitycznego, który nawiązuje do tego kastowego systemu powstałego po wyborach czerwcowych 1989 roku i chciałby mniej więcej wrócić do tamtych układów. Nazywa to wszystko mianem demokracji, z obozem patriotycznym. I wydaje się, że możemy to śledzić przez te 30 parę lat, bo były różne wzloty i upadki jednych i drugich. I stoimy u progu kolejnych wyborów, bo przecież po to zrobił Tusk marsz 4 czerwca w Warszawie, żeby nawiązać i chcieć takich wyborów jak w 1989 roku. Natomiast jeśli mówimy o obozie patriotycznym, no to chcemy wyborów takich, które będą potwierdzać ten kierunek, byśmy powiedzieli, suwerennego rozwoju Polski, a nie tylko związanego z obcymi mocarstwami i nie tylko zredukowanego w sensie korzyści, jakie mamy z rozwoju życia gospodarczego do wąskich grup, które są zdefiniowane jako elita. Jak ta elita się wyraża i jakich słów używa, to rzeczywiście tego znanego aktora możemy posłuchać, pana Seweryna, włos się na głowie leży, na jeży. W tym względzie, no cóż, zmagania o Polskę ciągle trwają i od wszystkich decyzji, które my podejmujemy w konkretnych aktach, również tych wyborczych, ta przyszłość Polski się rozstrzygnie. Dziękuję bardzo za uwagę.
Bardzo dziękujemy również panu, panie profesorze, za przybycie i za pokazanie nam pewnych rzeczy, pewnych mechanizmów tutaj, powiązania. My nieraz widzimy takie, jakby takie punkty, a nie umiemy ich nieraz połączyć, co to znaczy, co z tego wynikać może, i za to połączenie tych punktów dziękujemy bardzo i ufamy, że też nam pomogła ta audycja zrozumieć to, co widzimy, czytamy, słyszymy, żeby nie tylko widzieć, ale też i rozumieć właśnie to wszystko, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję uprzejmie.
Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem i mówiliśmy o sporze wokół tej daty 4 czerwca. Również dziękuję bardzo państwu za rozmowy, za telefony, za bycie też przy radioodbiornikach.